Wszystko, co do tej pory napisałem, plus czynniki, których nie znam lub nie zostały rozpoznane, razem prowadzą do ekspansji pandemii na świecie. W ciągu ostatniej doby zanotowano we Francji ponad 10 tysięcy przypadków zarażenia wirusem SARS-CoV-2. Publikowane dane statystyczne są zawsze obciążone uwarunkowaniami metody, na podstawie której szacowany jest przebieg pandemii. Zależy od sposobu doboru grupy badanej, ilości prowadzonych testów wykrywających obecność wirusa SARS-CoV-2 i ich wiarygodności. Wszystkim polecam lekturę na temat sekwencji nukleotydów w 8 ludzkim chromosomie i metodyce wykrywania wirusa SARS-CoV-2. Systemowy błąd diagnostyczny, zależny od metody i jakości poboru próbki do badania, może być przyczyną wielu fałszywie dodatnich wyników stwierdzających zarażenie koronawirusem. To, czy osoba zarażona będzie chora na COVID-19, zależy od sprawności układu immunologicznego. Ocenie sytuacji pomocne mogą być badania immunologiczne, niestety bardzo rzadko wykorzystywane. Pierwsze objawy, takie jak gorączka, brak węchu i smaku, z wysokim prawdopodobieństwem wskazują na rozpoczęcie choroby COVID-19. Przebieg choroby może być różny, ponieważ jest także zależny od sprawności układu immunologicznego i wydolności całego organizmu. Zdecydowana większość osób zarażonych nie będzie wymagała hospitalizacji. Kiedy chory zaczyna mieć problemy z oddychaniem, należy bezzwłocznie podjąć działania ratujące życie w szpitalu. Wówczas cały system służby zdrowia staje przed dylematem. Czy wystarczy łóżek szpitalnych, personelu medycznego i odpowiedniego sprzętu? Po publikacji w grudniu 2019 roku pierwszych doniesień o koronawirusie SARS-CoV-2, który w opinii wielu środowisk może być produktem laboratoryjnym, twierdziłem, że świat się zmieni. Nasz świat już nigdy nie będzie taki sam. Przyszłe pokolenia będą mówić i pisać o epoce przed i po covidowej. W najbliższych latach ukształtują się na świecie nowe stosunki społeczne, polityczne, ekonomiczne. Aktualnie w pełnej mobilizacji są firmy budujące fabryki lub nowe linie produkcyjne zestawów do iniekcji szczepionek, igieł i szczekałek. Trwa walka o dostęp do surowców umożliwiających produkcję szczepionek, m.in. adiuwantów. Toczą się dyskusje i tworzą koalicje, dzięki którym konkretne państwa lub grupy państw będą miały ułatwiony dostęp do szczepionek na COVID-19. Kto pierwszy będzie mógł ogłosić zakończenie pandemii, ten zyska przewagę w światowym wyścigu ekonomicznym. W tej logice jest kardynalny błąd. Wygaszanie pandemii będzie trwało bardzo długo. Szybko okaże się, iż całkowite wyeliminowanie wirusa SARS-CoV-2 jest nierealne, niemożliwe. Aby zakończyć pandemię, należałoby wyeliminować wirusa SARS-CoV-2 ze światowej populacji całkowicie. Każdy nowy pacjent zero w jakiejkolwiek przestrzeni życiowej jest niczym zapalnik pandemicznej bomby atomowej. W najbliższych latach COVID-19 stanie się jedną z chorób wirusowych trwale tlących się w całej ludzkiej populacji, tak jak wirusowe zapalenie wątroby, odra, świnka, różyczka i inne. Największym problemem z COVID-19 jest jego bardzo szybkie i łatwe rozprzestrzenianie się. Zakłada się, że około 70% zarażonych SARS-CoV-2 dalej nie zaraża. Z drugiej strony, według badań prowadzonych w Hongkongu, stwierdzono, że 20% osób zarażonych koronawirusem było powodem 80% wszystkich następnych zarażeń. Wirusem można zarazić się na dwa sposoby. Pierwszy to poprzez przebywanie z chorym, bezobjawowo lub super roznosicielem w jednym pomieszczeniu, oddychając tym samym powietrzem. Rozprzestrzenianie wirusa drogą powietrzną może być przyspieszone przez urządzenia do klimatyzacji. Drugi sposób to dotykanie powierzchni skażonych koronawirusem, poręczy, klamek, produktów w sklepach, witanie się poprzez podanie dłoni. Dlatego noszenie maseczek ogranicza rozprzestrzenianie się wirusa przez inne osoby, a mycie rąk chroni nas samych przed zarażeniem się wirusem. Dlaczego przebywając w centrum handlowym już nikt nie zwraca uwagi osobie bez maseczki? Ta osoba może rozprzestrzeniać koronawirusa z wydychanym powietrzem. Wszyscy mamy dosyć pandemii. Jesteśmy zmęczeni ograniczeniami. Poziom niezadowolenia rośnie. Dzisiaj organizowane są manifestacje wyrażające sprzeciw przeciwko restrykcjom społecznym wprowadzonych w czasie pandemii. szybko będzie rósł opór społeczny. Bez wątpienia szczepienia prowadzone przez kilka lat wyciszą pandemię. Zwycięzcami w ostatecznym rozrachunku będą ci, którzy będą potrafili stworzyć odpowiednie dla danego kraju programy społeczne i ekonomiczne, kształtujące świadomość, dyscyplinę i solidarną odpowiedzialność. Programy, które maksymalnie, ile tylko będzie możliwe, zmniejszą zagrożenie pojawienia się nowych ognisk choroby COVID-19. Konieczne jest wyznaczenie nowych kierunków działania. Pierwszy kierunek ma ukształtować, albo powinien ukształtować, nowe stosunki społeczno-ekonomiczne. Należy opracować i wdrożyć sprawne, dobrze finansowane mechanizmy administracyjne, dzięki którym ogniska pandemii będą identyfikowane i wyciszane. W miejscach pojawienia się nowego ogniska należy automatycznie wdrażać programy wsparcia ekonomicznego. Dla zwiększenia efektywności w rozpoznawaniu sytuacji w ognisku pandemii właściwym byłoby połączenie diagnostyki genetycznej z immunologiczną. Takie programy są już dostępne. Dwa następne kierunki działania mają odpowiednio ukształtować odporność populacyjną. Kierunek drugi to przygotowanie już dziś efektywnego i bezpiecznego programu szczepień. Same zarządzenia administracyjne i restrykcje prawne nie wystarczą. Konieczny jest spójny, zaakceptowany społecznie program kształtujący świadomość zdrowotną w całej krajowej populacji. Trzeci kierunek działań powinien dążyć do ułatwienia we wprowadzeniu na rynek właściwych programów kształtujących żywienie każdego poprzez indywidualne diety wsparte programami suplementacji witaminowo-mineralnej. W jak najkrótszym czasie należy wprowadzić funkcjonalne produkty żywnościowe, czyli produkty spożywcze zawierające dodatkowe ilości elementów odżywczych, minerałów, witamin, nienasyconych kwasów tłuszczowych, antyoksydantów. WHO i ONZ w swoich najnowszych publikacjach zwraca uwagę na konieczność kształtowania odporności populacyjnej poprzez upowszechnienie wiedzy o konieczności suplementacji diety elementami odżywczymi. Dla nas wszystkich najważniejszym zadaniem na dziś jest podniesienie własnej sprawności immunologicznej poprzez znalezienie odpowiedniej dla siebie diety i właściwe wykorzystanie naturalnych suplementów diet, a w przyszłości żywności funkcjonalnej. Nasza cywilizacja osiągnęła niespotykany dotychczas poziom konsumpcjonizmu. Dobrobyt kształtuje naszą mentalność, determinuje strategiczne cele w życiu społecznym i ekonomicznym. Myśl o potencjalnym proficie jest podstawą do wyznaczenia kierunków działania. Cały aktualny system opiera się na pragmatycznym partykularyzmie jednostek i grup społecznych. Dopiero gdy skutki pandemii przerosną nasze wyobrażenie, jeżeli wszyscy poczujemy bezpośrednie zagrożenie, wyzwolimy w sobie nieograniczone pokłady altruizmu. Zacytuję jeszcze raz Lee Childa, autora książek o losach Jacka Reachera. Licz na najlepsze. Szykuj się na najgorsze.